Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Barbara Miczko, kłaniam się. Ostatnio za sprawą zamieszek w Meszhedzie, leżącym w północnej części Iranu, dużo mówiono o tym kraju, kiedyś mocarstwie, szczycącym się tysiącami lat kultury. Dziś Iran to Republika Islamska, a Meszhed to twierdza radykałów islamskich. Proponuję trzy spojrzenia na Iran. Kajetana Pyrzyńskiego, który współpracuje z Irańczykami.
Turystycznie to jest przepiękny kraj.
Łazarza Grajczyńskiego, zajmującego się sprawami międzynarodowymi.
Iran jest postrzegany jednak jako państwo zamknięte.
I spojrzenie zakochanej w Persji Emily Kowali. Przed laty spotkałam panią Emily w Londynie, w domu polskich emigrantów. Po opuszczeniu Persji, kiedy to obalono szacha Rezem Pahlavi, właśnie w Anglii znalazła ta starsza już wówczas pani przystań. Opowiadała, że urodziła się w Warszawie, ale dzieciństwo spędziła na Kaukazie. Do Polski przyjechała z matką na 6 lat, aby odebrać nauki na pensji pani Rudzkiej w Warszawie. Po czym panie, matka i córka wróciły na Kaukaz. Tam pani Emily poznała swojego męża, kozaka duńskiego, który brał udział jako oficer po stronie białych w wojnie domowej po przejęciu władzy przez bolszewików. Uświadomiłam sobie, że są to wspomnienia, które sięgają w przeszłość ponad stuletnią. Nagranie powstało w 80 roku, ale opowieść cofała czas do roku 20, kiedy to małżeństwo Kowali opuściło Rosję i zamieszkało w Persji.
Lat pani spędziła w Iranie?
50.
Absolutnie teraźniejsza Persja nie jest tą Persją, którą my znamy z Niką i którą kochamy. I dziwi nas to bardzo. Dziwi. Piękne życie było w Persji. I ja osobiście, ja znam Persję, dziką Persję. Tam, gdzie się dojeżdżało, gdzie się budowało drogi. Więc dojeżdżało się konno, bo innego dojazdu nie było. Po ścieżkach Szachabasa. Więc Szachabas to był wielki szach, który po całej Persji wybudował tak zwane Szabasi. To są wielkie karawansaraje na odległości dnia drogi karawanowej, żeby nocować w tych karawansarajach, bo one się zamykały, one miały 4 wieże. To bardzo piękna budowa, olbrzymie te karawansaraje, 4 wieże z ochroną, olbrzymią bramę. Na noc to się zamykało przed rozbójnikami, bo rozbójników oczywiście wszystkie plemiona Persji to były rozbójnicze. Bachtiarzy, Kurdowie, Kaszgaje, Turkmeni, potem byli tacy Szachsawani, Bujrahmadzi, to wszystko bandyckie plemiona. Wszystko miało swoich książąt, to takie życie plemion po prostu. Każdy szef plemienia był władcą życia i śmierci w swoim plemieniu. No i oczywiście biedota, więc oczywiście oni rabowali po drogach. Dawniej było bardzo trudno. Reza Szach wszystkich ich wziął w ręce. I oni wszyscy przyznali Reza Szacha.
Łazarz Grajczyński.
Iran przechodził w XX wieku bardzo wiele momentów, które były dla niego przełomowe, często dramatyczne. Było od rewolucji 1906 roku, później podlegania praktycznie prawie, że pod brytyjską dominację, później brytyjsko-sowiecką w czasie II wojny światowej, później odbudowa niezależności, w końcu rewolucja 1979 roku. Ta rewolucja, która obaliła Szacha, i która
Reza Pahlavi, pamiętam tak. Jego wizytę w Polsce.
Tak.
Które, bardzo przystojny szach.
Tak, miał też bardzo ładne żony.
Tak, 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 tak. Nawet gdzieś tam mam głęboko książkę, którą ktoś mu poświęcił. No i to była postać tutaj postrzegana z dużą sympatią w Polsce.
Może dlatego, że on był postrzegany jako bardzo proamerykański. Więc
przez
Polacy,
Amerykanów
tak.
Zdaje się nawet właśnie posadzony tam na
tak, on był wspomagany przez, to była z lat 50. jeszcze historia zamachu stanu i dojścia do władzy Pahlaviego, który prowadził, właśnie tak się uznaje, że prowadził w kierunku zachodnim, czy związku z Zachodem, także kulturowo, co jednakże, pamiętajmy, że on jako jednak władca tego państwa był bardziej kontrowersyjny wewnątrz. Tak? My na zewnątrz go postrzegamy bardzo pozytywnie, ale on w środku, w samym Iranie prowadził ten Iran, no nie aż tak, jak Irańczycy tego oczekiwali, stąd była rewolucja. To nie było tak, że zbuntowali się wyłącznie szyjccy duchowni przeciwko jakimś nowinkom kulturowym, ale także to była wtedy faktycznie rewolucja całego społeczeństwa, która też nie wiedziała do końca, w jakim kierunku pójdzie Iran później, bo to jest tak, że ta szyicka droga nie była jedyną. Były też inne nurty, które po prostu zwyczajnie przegrały i stąd kraj skręcił w kierunku Islamskiej Republiki, którą pozostaje do dzisiaj.
Kajetan Pyrzyński.
W Iranie byłem pod koniec listopada. Kiedy jeszcze było spokojnie, krótko przed wydarzeniami. No są ofiary niestety.
Po jednej i po drugiej stronie.
Właśnie. No to jest znamie rewolucji, że są ofiary. Niestety, ludzie są tak piękni, tak kochani, że ja bardzo żałuję, że doświadczają czegoś. Wie panie, ja pamiętam czasy, urodziłem się, no jeszcze prawie wojna trwała. Także ja pamiętam tamte czasy, kiedy jak jechał samochód, to nie pytano do kogo, tylko po kogo. Także rozumiem to, co się tam dzieje. Chociaż mi bardzo żal, bo Iran jest takim państwem, gdzie stosunek do Polski jest szczególnie wyróżniony.
No Irańczycy pomogli nam w czasie II wojny światowej. Właśnie. Tam do dzisiaj żyją Polacy, tak, którzy tak. Jako dzieci trafili do Iranu.
Tak, z trójką osób rozmawiałem osobiście, nie teraz, ale ileś lat wcześniej. Bardzo sobie chwalili pobyt. 5000 dzieci zostało. Ja myślę, że to jest przyczyna, dla której Irańczycy mają tak ciepły stosunek, że jednak to, że tyle dzieci tam było z Polski, sprawiło, że jakaś sympatia się otworzyła. Wtedy ona trwa.
Pan tam jeździł w celach handlowych, bo nadal tak. Pan działa, ma pan swoją firmę i współpracuje pan z Irańczykami i ta współpraca się dobrze układa, zdaje się.
To znaczy powiem tak, że Iran jest nieodkrytą wyspą. To jest miejsce, gdzie Irańczycy, jeżeli będą mieli wybrać firmę z Polski i z innego państwa, wybiorą z Polski. To jest pierwsza taka bardzo ważna informacja. Druga jest taka, że Iran to jest taki czas, gdzie jeszcze w niektórych obszarach produktowych jest to pustynia. Na przykład ja wchodzę z produktem, którego tam w ogóle nie ma.
No mówi pan, mili ludzie, dobry rynek zbytu, dobre miejsce do współpracy, no tyle, że jak jest taka niepewność, no to się nie ryzykuje.
Wie pani, ja byłem tam już pięciokrotnie, w różnych okresach napięcia. Nigdy nie czułem się zagrożony, nawet przez jedną chwilę. To nie jest tak, że cały kraj jest w stanie rewolucji, to zupełnie nie jest tak. To jest jedna sprawa. A druga sprawa gospodarczo. Wie pani, interes trzeba zaczynać, kiedy jest trudno, a nie kiedy już wszyscy są.
to jest to państwo, które jest postrzegane jako potencjalne supermocarstwo. Jako państwo, które może mieć bardzo duże znaczenie w regionie. Drugim elementem, który bardzo mocno decyduje o stosunku do Iranu, jest specyficzna ideologia, która tam panuje, ta, którą trzeba określić jako islamizm. Tak, islamizm w szyickim wydaniu, który jest, trzeba przyznać, agresywny. Jest agresywnie nastawiony w stosunku do Zachodu i postrzegania zewnętrznego świata jako potencjalnego zagrożenia. Choćby na przykład też dało się to teraz widzieć podczas protestów i wystąpień najwyższego przywódcy, który, Ajatollah Chomeiniego, który określał, że protesty są spowodowane czynnikami zewnętrznymi, czyli świat nam zagraża, świat zewnętrznie próbuje wpłynąć na to, co się u nas dzieje i jest tak naprawdę dla nas wrogi. To
jest... Iran chyba też jest dlatego tak istotny, że ma ropę i to jest to, co interesuje Rosjan, Amerykę.
Posiada ropę, oczywiście, ma także rozbudowaną armię, bardzo sprawną. W ciągu ostatnich lat Iran przeszedł bardzo ważną ewolucję w swojej sile militarnej. Jeszcze kilka lat temu to było państwo przede wszystkim nastawione na obronę, ale dzięki za sprawą wojny w Syrii, gdzie Iran był bardzo, bardzo aktywny, irańska armia przemieniła się z armii defensywnej w armię agresywną. I przykładowo walki o Aleppo w przełomie 2016 i 2017 roku były przede wszystkim prowadzone przez siły irańskie tak naprawdę. I to Irańczycy mogą powiedzieć, że to oni, że to ich zwycięstwo jest zdobycie Aleppo. I to jest też, na co patrzy świat z zagrożeniem. Iran rozbudowuje swoją marynarkę, rozbudowuje broń. Chodzi o rakiety dalekiego zasięgu, które powodują, że Iran staje się szczególnie dla krajów arabskich, jest przez nie postrzegany jako potencjalny agresor. Iran w swojej dotychczasowej też polityce był postrzegany jako państwo, które destabilizuje inne kraje. Bo to nie jest wyłącznie Syria, ale to jest także Jemen, gdzie Iran również uczestniczy, dlatego że wojny w Jemenie też są wojnami między szyitami a sunnitami. Tam, gdzie takich konfliktów występują, tam Iran wchodzi po stronie szyickiej, jest postrzegany jako państwo, które wspomaga terroryzm. Też można było to usłyszeć, kiedy Donald Trump był w Arabii Saudyjskiej.
Irańczycy oskarżają o to, że nie solidaryzuje się z muzułmanami, tylko występuje przeciwko nim. Prawda?
Można powiedzieć, że te oskarżenia są też na odwrót kierowane, bo sama Arabia Saudyjska względem Iranu też takie oskarżenia formułuje, że Iran tak naprawdę jest państwem, które próbuje zewnętrznie, jako państwo szyickie, zdobyć dominację, czy swoją pozycję kosztem innych państw. Spór na przykład o Katar, czyli wędrujemy trochę po Bliskim Wschodzie, ale tak musimy. Spór o Katar to też jest spór pomiędzy tą sunnicką częścią a szyicką. Katar jest wprawdzie państwem sunnickim, ale ma bardzo dobre stosunki z Iranem, co też na przykład powoduje, że kraje, pozostałe kraje Zatoki Perskiej patrzą na to bardzo nieprzychylnie, tak? Że Katar może być tu po prostu sprawą, być państwem, który zdradzi tą sprawę sunnicką.
Ach, no to ja tych podróży moich po Persji, to przecież ja podróżowałam w takich warunkach, że no po prostu no, na wszystkim, czym można było, piechotą, na ośle, na mule, konno, ciężarówką, taką półtonówką, Mercedes-Benz i wspaniałymi samochodami na południu, że no nie. Dlatego, że do tego miejsca, gdzie robota się zaczynała mego męża, nie było nic, właśnie jak Persowie mówią. Był jeden, nie było jednego, oprócz Boga nic nie było. Dojeżdżało się konno. I potem dopiero stamtąd zaczynała się budowa drogi, więc póki ja tam dojechałam, to była cała ekspedycja.
Pani mąż
był inżynierem.
I Persem?
Nie, no więc właśnie on był kozak doński, eksoficer, inżynier. Przychodził list. Znalazłem drzwi od obory, przyjeżdżaj. To znaczy, że znalazł drzwi od obory, pod które podstawiało się 4 bidony. I ja przywoziłam taki worek olbrzymi, który napychał się sieczką. I to było nasze łóżko. Znaczy się madam przyjechała już. No i madam przyjeżdżała konno. Po jakimś czasie już rzeczywiście jeździłam zupełnie po żonie. Wtedy jeździłam już z mężem, po 50 kilometrów dziennie jeździliśmy po cudownych górach, w przepięknych lasach, to mazanderańska dżungla. Wtedy, w tamtych czasach, o to było bardzo dużo lat temu, było masę zwierzyny. Jak obóz robotniczy rozbijali te namioty takie i wieczorem zapalali lampeczkę w namiocie i namiot jak latarnia cały się świecił, to z drugiego wzgórza niedźwiedzie rzucały kamienie. Musieli przenieść w inne miejsce ten obóz cały, bo niedźwiedzie rzucały kamienie. I tygrys mi pod balkonem ryknął. Kilka razy tak było, dużo tygrysów. Wieczór jak się zbliżał, to tak psy szczekały, szakale im odpowiadały. I to taki koncert, szczekają psy, odpowiadają szakale. I raptem głęboki, wspaniały taki dźwięk tego ryknięcia, między ryknięciem a miałknięciem tygrysa i absolutna cisza. My nie my i my nic nie wiemy, ani psy, ani szakale. Cichusieńko, jakby ich nie było, bo tygrys wyszedł na polowanie.
Po Emilii Kowali ponownie Łazarz Grajczyński. Trzeba by było wniknąć głębiej, tak, sunici, tak. Szyici.
Tak, no,
jakie są różnice?
W pewnej mierze, że spór między sunitami i szyitami to jest taki fundamentalny spór dla islamu, który funkcjonuje od samego początku. No, każdy, kto trochę wie o islamie, wie o sporze we wczesnym kalifacie, o to, kto ma być następcą Mahometa, tak? Bo tym jest kalif. Kalif jest następca Mahometa i oczywiście tą kluczową postacią jest Ali, który był mężem córki Fatimy, córki proroka Fatimy, i który był jednym z kalifów, zginął podczas walk. I w przekonaniu szyitów, bo nazwa szyity znaczy partia po prostu, to była grupa tych, którzy uważali, że następcą powinni być zawsze, czyli kalifami powinni być potomkowie Alego. I odtąd wywodzi się cała linia 12 imamów, aż po ostatniego Muhammada Mahdiego, który według szyitów zniknął, a nigdy nie umarł. I od samego początku szyici byli tą stroną przegrywającą, tak, tą stroną, która nie zdominowała, bo kalifowie nie pochodzili z linii szyickiej. Pochodzili na początku z linii Umajadów, a później Abbasydów. Powiedzmy sobie, oni byli jakoś połączeni z Mahometem, ale to nie było jakby bezpośrednie następstwo. I szyici występowali często jako ci, którzy byli partyzantami, którzy walczyli przeciwko silniejszym od nich sunitom. Dzisiaj szyityzm w ogóle głównie kojarzymy z Persją. Bo właśnie Persowie, którym islam narzucono tak naprawdę po podboju, tak?
Wtedy, kiedy to tam weszli Arabowie?
Tak. Po tym, kiedy nastąpiła ekspansja arabska w VII wieku, VII-VIII wiek było nawrócenie Persów na islam, przy tym, że ono przebiegało różnie, bo Persowie czasami porzucali swoje wcześniejsze systemy religijne, także dostrzegając pewne pozytywne strony islamu. Paradoksalnie na przykład większość ludzi może dzisiaj uważać za zaskakujące, ale na przykład kobiety w islamie w porównaniu z wcześniejszymi zasadami uważały, że ten islam jest tak naprawdę dla nich bardziej korzystny. Tak? Dzisiaj myślimy głównie o islamie jako systemie religijnym, który w jakiś sposób ogranicza kobiety, to wtedy to był dla nich bardziej pozytywny wybór. Persowie przeszli na islam, ale zawsze byli, no właśnie z tego powodu, że oni mieli bardzo długą tradycję. Arabowie praktycznie mają kulturę przed Mahometem, ale bardzo ubogą. Na pewno nie w Persji. No, Persowie mają 1000 lat historii, nim przyjęli islam. Potężną historię, wielką kulturę, wielką tradycję potężnego państwa Achemenidów, a później Sasanidów. No i teraz przychodzi islam i zostają podbici, nie ma ich państwa. Persowie musieli praktycznie czekać na swoje państwo do XVI wieku. Wcześniej były jakieś lokalne dynastie, ale one żadne z tych dynastii nie były jakby perskie z duchu. I wybór szyityzmu, czyli właśnie przechodzenie z sunnickiego islamu na szyicki, był właśnie trochę rodzajem też buntu Persów, że oni oczywiście przyjmą islam, tak, ale oni nie przyjmą tej wersji, którą mają Arabowie. Oni przyjmą tą bardziej specyficzną i oni nadadzą jej jakieś własne tradycje, własne elementy i ten szyityzm, choć nie tylko Persowie szli z szyitami, bo szyici są i w Iraku oczywiście, i w Azerbejdżanie, i również w Afryce, ale to właśnie Persowie nadali temu szyityzmowi jakiś specyficzny, wyjątkowy charakter, który powoduje, że oni się różnią od reszty muzułmanów, mają specyficzne te elementy kulturowe.
Bo widzi pani, w dawnej Persji nie było książek pisanych. Książki pisane były tak szalenie cenne, że istnieje dotąd powiedzenie, ten, który pożycza książkę, wart jest, żeby mu odrąbać rękę. Ale ten, który zwraca z powrotem książkę, wart jest, żeby mu obydwie ręce odcięli. I specjalistami tych bajek byli derwisze. To są znawcy i wyznawcy ezoterycznego islamu. I oni uczą się z bajek, mają takich swoich szejchów, którzy potem stają się świętymi, którzy mają wkoło siebie taką szkołę uczniów. I powiedzmy są derwisze, którzy od jednego nauczyciela przechodzą do drugiego nauczyciela, jak się nauczył, doszedł do tego stopnia rozwinięcia duchowego u tego nauczyciela, idzie do drugiego, to są wędrowni derwisze. I ci derwisze zarabiali na swoje życie tym, że chodzili od karawansaraju do karawansaraju i opowiadali przy ognisku, przy latarni, opowiadali bajki. I każdy tam jakiś grosik im dał.
Kajetan Pyrzyński.
To jest kraj większy od Polski, to jest 50 milionów ludzi.
No jest, prawda? Tak, prawie dwa razy większy ludnościowo. Tak, są tam pustynie, tam jest ogromny, ogromny potencjał poznawczy. To jest, turystycznie to jest przepiękny kraj. Na przykład byłem w mieście, najstarszym mieście na świecie. Najstarszym.
Jak się nazywa?
Jazdy. Usytuowane w samym sercu pustyni wielkiej. Miasto powstało 2300 lat temu, bo 300 lat przed naszą erą. No, nieprawdopodobnie interesujące, ponieważ tam są ruiny jeszcze z czasów powstania tego miasta. To nie wiadomo jak chodzić. Tam jest również niedaleko tego miasta, o dziwo, najstarszy bank na świecie. Nam się wydaje, że najstarszy bank był w Wenecji. Nic podobnego. O 1000 lat wcześniej był właśnie tam, na szlaku, jedwabnym szlaku z Chin, bo tam przebiegał jedwabny szlak. Oczywiście tam nie deponowano pieniędzy, tylko wartościowe rzeczy. Także ten bank nieco inaczej wygląda, bo takie ma małe pokoiczki i tam ludzie trzymali swoje najważniejsze, najbardziej wartościowe rzeczy.
Ale wspominał pan, że to miasto leży na pustyni.
Tak.
No to jak wygląda sprawa z wodą?
A, tak. To miasto jest usytuowane, tam prawdopodobnie była jakaś oaza, ponieważ tam niedaleko są góry. Zimą w tych górach jest śnieg i on topiąc się, no spływał takimi rzekami podziemnymi. I oni nauczyli się odkrywać te rzeki, gromadzili wodę w takich ogromnych zbiornikach. W trzy zbiorniki widziałem. One już są dzisiaj puste, ale to są ogromne.
W skałach zbierali tę wodę? W skałach zbierali te
zbiorniki?
Nie,
oni kopali. To są wykopane zbiorniki w ziemi, jakieś 20 metrów pod ziemią. Ogromne, 20 metrów średnicy, mniej więcej. I nad tymi zbiornikami pobudowano miasto całe zadaszone. Ta woda, poza tym, że służyła do życia, również służyła do ochładzania tego miasta. takie specjalne kominy. To był kunsz inżynierski. I powietrze gorące ochładzało się o tą wodę i ochładzało całe to miasto, gdzie żyło około 3000 ludzi, utrzymując temperaturę wtedy, kiedy na zewnątrz było 45 stopni, wewnątrz 25 stopni.
Jak pan był, to też takie wysokie temperatury były właśnie?
No nie, ja byłem pod koniec listopada, także tam już było normalnie. Około 20 stopni było, tak. Przepiękna pogoda, słonecznie, bardzo miło. Prawie nie ma turystów.
No, wrażenie. A mieszkał pan
W hotelu. Pięknym hotelu, który nie ma zamków w drzwiach. To jest bardzo interesujące, ponieważ to miasto uchodzi za miejsce, gdzie nie ma kradzieży. To jest drugie takie miejsce na świecie, które w życiu ja doświadczyłem. Pierwsze to, kiedy po raz pierwszy byłem w Szwecji. To jest 69 rok. I tam również wszystkie domy... To jest nieprawdopodobne.
Tak
wszystkie,
było.
Tak było.
Było.
Ja mówię o 70-tych latach. Do 80-tych lat aż zaczęli przyjeżdżać z pewnych stron świata turyści, tu robię cudzysłów, którzy mieli raj, ponieważ wszystkie domki letniskowe były pootwierane, wszystkie mieszkania, samochody, to był raj dla tych ludzi, którzy przyjeżdżali. No i potem Szwedzi w popłochu zaczęli zamykać.
A tak. Tutaj w tym mieście Jast
tak.
I tu, też tak było właśnie w hotelu, tak. że otwarte były te drzwi?
Wspaniały hotel w starej części, piękny hotel w starej części i też w drzwiach nie ma zamków. To znaczy jest skobel, jak turysta chce sobie zamknąć, może kłódkę, bardzo to śmiesznie wygląda, bo widać, że to jest ten to kłódka,
element,
kłódka
tak?
jest ciałem obcym na tych drzwiach, a tak to drzwi są zamknięte. Ten hotel został zbudowany, jak mi tłumaczono, 700 lat temu. Ostatnia przebudowa była ponad 300 lat temu. I drzwi tyleż lat również tam podobno mają. I to jest możliwe, ponieważ tam drewno się prawie nie starzeje, no bo jest susza, nie ma wilgoci, to się jakoś tam nie
wypacza.
Nie wypacza, tak.
A ludzie?
Ach, jestem zauroczony. Ludźmi są bardzo ciepli, bardzo serdeczni, uprzejmi, no nad wyraz. Tak, czułem się naprawdę, no znakomicie. Każdemu polecam, żeby tam poleciał i doświadczył tego, co ja doświadczyłem. Zresztą napisałem wiersz nawet o mieście Jazdy. Na pustyni pośród piasku, tak jak wyspa okalany i skąpane w słońca blasku, stoi miasto, Jazdem zwane. A w nim myśli jak osnowa, razem z wiarą, choć w ukryciu, oraz z wątkiem, w którym słowa wyplatają skrzydła życiu. A zaś wiara w nim płomienna, choć jest starsza od Mojżesza, wciąż jest młoda i niezmienna, chociaż garstkę ludzi zrzesza. W mieście ogień jest świętością, bowiem płomień, w co się wierzy, bez w nim dymu jest czystością, tak jak życie bez kradzieży. Tam też wiedzą, że radości dają myśli wybaczania, a zaś myśli uczciwości są procesem się stawania. No a myśli, by coś znaczyć, co mieszkańcom jest też znane, choć nie można ich zobaczyć, są tworzeniem doświadczane. Tam jest również inna religia, choć no, powiedzenie, że tam jest inna religia, jest trochę nadużyciem, ponieważ tam są również meczety, ale jest to jedyne miejsce w Iranie, gdzie została zachowana stara perska religia, która liczy sobie już 3700 w tym roku 55 lat.
Czyli to najstarsza z tych
religii, jest to prawda? Uważana za najstarszą religię, a oni uważają, że wszystkie te trzy religie mają swoje korzenie właśnie w zarasutryzmie, od Zarasutry. Aha, oni czczą ogień w ogóle. Zresztą rzeczywiście to się przenosi na inne kultury. Ja nie będę może tego rozwijał, bo może być ten temat delikatny, ale jak obserwuję, to się przenosi. Oni czczą w ogóle ogień.
Tam znaczy jest, mają świątynię?
Tak, ogień? Mają świątynię, gdzie pali się ogień już od 1200 lat. Nieprawdopodobne. Nad tą świątynią jest taka rzeźba człowieka uskrzydlonego, i pod skrzydłami jest napis: pilnuj myśli, pod drugim skrzydłem pilnuj słów, a na dole twoje uczynki cię uniosą. I rzeczywiście jest to...
Filozoficzne.
Bardzo filozoficzne i myślę, że nieprawdopodobnie praktyczne, ponieważ jeżeli od dziecka pilnuje się jakości myśli, jak również jakości słów, i jakości słów chcę podkreślić nie dwukrotnie, trzykrotnie, to wtedy życie jest inne. Ta filozofia życia mnie jest bardzo bliska w ogóle osobiście, mimo że Zarasutrę poznałem teraz, ponieważ uważam, że żyjemy w życiowej dychotomii. I coś dostajemy, do czegoś musimy dojść. I trudności dostajemy, ale do radości musimy dojść, ponieważ radości są ekspresją miłości. Miłość nie jest emocją, tylko jest wyższym stanem wtajemniczenia.
I wracamy do spojrzenia politologa Łazarza Grajczyńskiego.
Powiedziałbym tak, większość prasy zachodniej, europejskiej, ma raczej stosunek do Iranu bardzo ostrożny. Tak? Iran jest postrzegany jednak jako państwo zamknięte, państwo, które nie jest wolne, w którym nie panuje system demokratyczny, w którym nie ma elementów liberalnych, które znamy ze swojego świata i jest odwrócony. W tym sensie, no oczywiście nie wszędzie panuje taki system jak europejski, ale Iran jest też specyficznie zamknięty, wykazuje, czy jego jakby ten zasadniczy system, ci, którzy rządzą Iranem, wykazują niechęć do przyjmowania i traktowania tych elementów, ewentualnych wpływów europejskich jako czegoś wrogiego, właśnie czegoś, co jest im obce i czego w ogóle nie chcą odrzucić. Iran jest postrzegany jako reżim, tak to określa się, jako reżim niedemokratyczny, który może być zagrożeniem. Czyli ten ton ogólny powiedział, że jest to państwo, które może być zagrożeniem, ale z którym próbujemy się porozumieć. Stąd na przykład ta sama prasa, która potrafi bardzo krytykować Iran, system wewnętrzny, jest na przykład skłonna do szukania porozumienia, choćby na przykład w tym temacie tak zwanego nuclear deal, czyli porozumienia w sprawie nie tyle broni nuklearnej, co energii nuklearnej tak naprawdę, czyli zniesienia sankcji. Czyli Iran jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie, ale takie państwo, z którym trzeba i powinno się rozmawiać, tak żeby zminimalizować te napięcia. To będziemy powiedzieli, to jest ta ogólna dyskusja, czy ten ogólny punkt widzenia. Na pewno też może zaskoczeniem byłoby to, że jednak jak dużo prasa miejsca poświęciła tym wydarzeniom, które teraz miały miejsce, protestom. Protesty są częstym oczywiście tematem. Jeśli ktoś gdzieś protestuje, interesujemy się tym. Ale trzeba przyznać, że w przypadku Iranu to było specyficzne, dlatego że kiedy gdzie indziej mamy, nie wiem, czy wybuchają w jakimkolwiek innym państwie na świecie protesty, to postrzegamy jako normalny element demokracji. Oczywiście ludzie wychodzą, protestują, coś mi nie podoba, chcemy dowiedzieć się, dlaczego protestują, jakie są ich żądania, ale nie spodziewamy się, że te protesty spowodują obalenie systemu. A w przypadku Iranu takie tematy zawsze się pojawiają. No, co te protesty spowodują dla całego systemu, który nie przewiduje de facto czegoś takiego.
Czy prezydent zostanie, tak, czy zostanie tak usunięty, prawda?
Wprawdzie na samym początku prezydent Rouhani powiedział, że obywatele mają prawo protestować, dlatego że Iran jest bardzo specyficzny, jeśli chodzi o ustrój polityczny. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, tam parlament jest wybierany powszechnie, jest konstytucja. Są elementy bardzo podobne do tego, co funkcjonuje na Zachodzie. Rouhani mówi, ludzie mogą protestować, nie ma problemów. Ale po kilku dniach, kiedy szczególnie najwyższy przywódca stwierdza, że jednak to są protesty niebezpieczne dla państwa, on też musi zmienić swoje zdanie, dlatego że w tym specyficznym państwie też o tym też trzeba powiedzieć. Państwo, które ma ustrój całkowicie niepodobny do innych na świecie, najwyższy przywódca de facto nadaje ton i ostatecznie to on ustala, co jest słuszne, a co nie. I kiedy on stwierdził, że protesty jednak nie mogą być i są czymś niezgodnym z ustrojem i czymś, co zagraża, to nawet prezydent, teoretycznie głowa państwa, musiał zmienić swoje nastawienie. Musiał się jednak też również od nich zdystansować.
Ale informacja o tych protestach nie dociera do wszystkich części kraju, ponieważ jest coś takiego jak mechanizm cenzury. Można wyłączyć internet na przykład, tak. Co zrobiono.
Jest i cenzura, jest możliwość, pamiętajmy, że no, z jednej strony żyjemy w świecie dostępu do internetu, do wszystkich informacji, które tam się znajdują, jest sieć globalna. No ale oczywiście też takie reżimy jak Iran też się doskonalą technologicznie i starają się nad tym panować. Tak? To jest oczywiście możliwość wyłączenia mediów społecznościowych. Tak? Facebook nie za bardzo tam funkcjonuje, ale były medium społecznościowe Telegram, o którym pewnie większość ludzi, ja też usłyszałem dopiero w związku z tymi protestami, który został wyłączony i ograniczony. Jest możliwość, pamiętajmy, że no, z jednej strony żyjemy w świecie dostępu do internetu, do wszystkich informacji, które tam się znajdują, jest sieć globalna, no ale oczywiście też takie reżimy jak Iran też się doskonalą technologicznie i starają się nad tym panować. Tak? To jest oczywiście możliwość wyłączenia mediów społecznościowych. Tak? Facebook nie za bardzo tam funkcjonuje, ale były medium społecznościowe Telegram, o którym pewnie większość ludzi, ja też usłyszałem dopiero w związku z tymi protestami, który został wyłączony i ograniczony.
Hafcem, sześcem, pańcem, czołcem, seczelą dołciem, jejczelą czelto, nosi ją hansi, hapsi ją sześć, pańsi, czołsi, sesi, dosi ją jejcz.
Z Iranu zdjęcia. Mhm. Na jednym stoi pan na tle cyprysów.
A, tak.
Ogromnych cyprysów i starych zapewne.
Tak, 1200 lat te miały. A 60 kilometrów dalej były cyprysy, które miały 4800 lat, ale już był wieczór i tam nie dojechałem.
No i jeszcze inna pamiątka z tej podróży to figurka króla Cyrusa.
Tak.
To też postać dla Iranu bardzo ważna.
Cyrus to w ogóle postać szczególna nie tylko dla Persów. To jest postać szczególna dla świata. Ponieważ on jako pierwszy, był wyznawcą zarasutryzmu, on jako pierwszy uznał, że dziecko rodzi się równe. U niego nie było niewolnictwa. Każdy, kto pracował, musiał zarabiać pieniądze. On uwolnił Żydów na przykład i pozwolił odbudować świątynię jerozolimską. Taki był czas wojowania. Jak zdobywał, to zostawiał religię i tylko zmieniał zarządzających miejscem. Także zdarzało się, że armie poddawały się Cyrusowi, co było wielkim problemem dla obrońców tych królów. Także oni no, są bardzo dumni z Cyrusa. Mówiąc oni, mam na myśli Persów.
Większość ludzi może też mniej to kojarzy, że Iran na przykład jest krajem różnorodnym etnicznie bardzo. Persowie to jest tylko połowa społeczeństwa, a są tam bardzo różnorodne grupy narodowe. Azerbejdżańczycy stanowią 30% i często odgrywają znaczącą rolę w polityce, więc to nie jest...
Gdyby, to z racji sąsiedztwa, prawda?
Tak, gdyby...
Ale też pewnie z racji tych historycznych zmian, bo przecież tam były najazdy to po Arabach, tak, następni
Mongołowie. Azerowie mieszkają w Azerbejdżanie i w dużej części Iranu. To stanowią... W Iranie mieszka około 20 milionów Azerów, więc jest to największa tam mniejszość. Oni wyznają też szyityzm, więc nie ma tutaj konfliktu religijnego. I na przykład ta, jak mówiłem wcześniej, że w XVI wieku państwo irańskie się odrodziło i tą dynastią, która odrodziła Iran, to byli Safawidzi. I Safawidzi byli pochodzenia azerskiego.
Bardzo duże rozwarstwienie jest między dostatkiem i niedostatkiem.
Cyrus by nie był zadowolony.
Cyrus by nie był zadowolony, tak. Mają piękną historię, naprawdę wspaniałą i tej historii się trzymają. To, co wzrusza u Irańczyków, to jest, oni mają taki zwyczaj, że co tydzień się spotykają przyjaciele. I powiedzmy, jest grupa, przyjmijmy, 30-osobowa. Oczywiście nie wszyscy mogą się spotkać, ale spotykają się w każdej rodzinie co tydzień, także to przypada raz na pół roku. Ale się spotykają. To jest jedno, co jest ciekawe. Drugie, co jest ciekawe, raz w miesiącu spotkanie poświęcają wierszom. Czytają wiersze.
To coś dla pana.
To nie tyle coś dla mnie, ile jak tam się oni dowiedzieli, że ja piszę wiersze, to się czułem tak, że oni chcą już mi pomnik stawiać. Czułem się bardzo wyróżniony przez nich, dlatego że oni się dowiedzieli, że ja piszę wiersze. Raz w roku jest Narodowy Dzień Wierszy. Ich poeci mają pomniki, u nas też są pomniki. Tylko że raz w roku ludzie się spotykają pod tymi pomnikami i spontanicznie czytają. To nie jest, że ktoś tam organizuje, że to towarzysko po prostu tak jak się spotykają w domach, tak tego dnia urządzają spotkania pod pomnikami. Jest to, rzeczywiście jest to, mnie osobiście to wzruszało. Tak.
Na zakończenie jeszcze jeden fragment opowieści sprzed lat pani Emilii Kowali.
Jeki bud, jeki nabud, kera schoda, hicz znabud. Tak się zaczyna każda bajka. Żył sobie człowiek bardzo bogaty i bardzo dobry. Co tydzień urządzał dla całego miasta, urządzał obiad. Wszystkich biedaków zapraszał na ten obiad. Kawałki ziemi dawał ludziom, żeby mieli pola. Kawałki ziemi dawał, żeby budowali sobie domki. Rozdawał to swoje bogactwo. Aż pewnego dnia zdecydował, że dlaczego on ma właściwie się męczyć, dlaczego on ma rozdawać. Raz na zawsze wszyściusieńko rozda i będzie spokojny. Wszystko rozdał wszystkim. Zostawił sobie tylko taki malutki szałasik na skraju drogi. Wziął taką matę słomianą, zwinął. Poszedł do tego domku, rozwinął tą matę, usiadł na tej macie i oddał się spokojnie medytacji głębokiej. I raptem przyszła mu myśl do głowy, że jednakże, jeżeli kiedykolwiek ktoś coś od niego będzie potrzebował, to on już jest tak biedny, że nie będzie w stanie nic nikomu dać. I smutno mu się zrobiło. I tak siedzi i medytuje, a przed nim z podłogi taką maleńką spiralką podnosi się złoty dymek. podnosi się, skręca, 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 aż formuje się z tego dymu złotawa postać, która coraz bardziej nabiera charakteru i raptem przed nim stoi złoty derwisz ze szczerego złota i mówi do niego: nie bój się, widzisz, ja jestem złoty. Ty możesz wziąć drąga, połamać mnie na kawałki i po kawałku złota rozdawać komu chcesz. I ty się nie bój, że ty mnie zrobisz krzywdę, albo ja się zmniejszę, albo przestanę egzystować. Ja codziennie będę do ciebie przychodził i codziennie kawałki mnie możesz rozdawać. Bo ty wiesz, kto ja jestem? Nie, nie wiem. Ja jestem twoje złote ja wewnętrzne, wieczne i niezniszczalne, z absolutnego bogactwa.
Są ludzie, których spotykamy raz w życiu i o nich pamiętamy. Do takich ludzi bez wątpienia ja mogę zaliczyć Emily Kowali. Polkę, która całe dorosłe życie spędziła w Persji, a po rewolucji i usunięciu szacha Rezy Pahlavi musiała opuścić swoją przybraną ojczyznę. Ale Persja była w niej i stąd te opowieści. Były to trzy spojrzenia na Iran. Kajetana Perzyńskiego, który z racji kontaktów handlowych odwiedza ten kraj, śledzącego wydarzenia międzynarodowe Łazarza Garczyńskiego i Emily Kowali, która wspominała dawną Persję. Kłaniam się, zapraszam za tydzień na spotkanie z Bronisławem Wilsztajnem. Barbara Miczko-Malher.